Biogród.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w pierwszą sobotę stycznia i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dom i ogród jak zawsze do godziny 12, a w naszych audycjach mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. A co przygotowaliśmy na dziś? W tym wydaniu programu między innymi powiemy o oczyszczaczach powietrza, jak i kiedy powinniśmy je zastosować, jakie są rodzaje i jakie mają funkcje, ale będzie to spojrzenie okiem naukowca, bo oferta na rynku bardzo bogata, takie urządzenia są coraz bardziej dostępne, a i cena przystępna, a producenci wabią nas różnego rodzaju hasłami reklamowymi, zapewniając o cudownym działaniu ich produktów. A zwłaszcza w dobie pandemii możemy spotkać różne deklaracje, którym warto się przyjrzeć. A w drugiej części programu powiemy, co można zrobić z roślinami, które kupiliśmy w grudniu, by zdobiły nasze domy podczas świąt. Szczegóły za chwilę, warto z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Oczyszczacze powietrza niegdyś pozostawały w strefie marzeń, potem były dostępne dla osób majętnych, dziś już stają się powszechne, a i wybór duży, mają też różne dodatkowe funkcje, które mogą być korzystne, ale również mogą szkodzić. Co warto o nich wiedzieć, zanim podejmiemy decyzję o zakupie? O tym dr inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej.
Czym są oczyszczacze powietrza? Są to urządzenia, które można wykorzystywać jako jednostki przenośne i najczęściej takie właśnie mamy w swoich domach, jak i jednostki, które można montować w kanałach wentylacyjnych celem poprawy jakości powietrza. To jest główna funkcja tych urządzeń, aby zmieniać jakość powietrza i dostosowywać ją do naszych oczekiwań. W sprzedaży również można spotkać klimatyzatory naścienne z funkcją dezynfekcji oraz jednostki podwieszane pod sufitem. Popularność oczyszczaczy powietrza wśród Polaków wzrasta i trudno się tym dziwić, ponieważ pierwsza fala zainteresowania oczyszczaczami, można powiedzieć, była kilka lat temu, kiedy rzeczywiście do świadomości społeczeństwa dotarło, jak ważna jest jakość powietrza, tym powietrzem, który oddychamy. I to zainteresowanie było związane z nagłośnieniem skutków zdrowotnych, jakie niosą ze sobą epizody smogu. W Polsce jakość powietrza zewnętrznego nadal budzi bardzo wiele zastrzeżeń. My mamy jedne z najgorszych jakości powietrza, stanu zanieczyszczenia powietrza w Europie. Większość polskich miast niestety notuje, jest w czołówce rankingu miast, którym takie zła jakość powietrza występuje. I rozwiązaniem, które miało poprawić ten problem, są właśnie oczyszczacze powietrza. Aczkolwiek bardzo często, kiedy czytamy ogłoszenia czy reklamy producentów, można odnieść wrażenie, że te urządzenia są po prostu totalnym remedium na wszystkie problemy, jakie są związane ze złą jakością powietrza. Nie do końca, ale rzeczywiście pewną poprawę te urządzenia ze sobą niosą. I tak jak wspomniałam, pierwsza fala zainteresowania Polaków tymi urządzeniami to rzeczywiście kilka lat temu i to było związane z epizodami smogu. Obecnie Polacy chętnie kupują te urządzenia, bądź zastanawiają się nad ich zakupem w aspekcie obecnie panującej sytuacji epidemicznej, ponieważ wiele jednostek oczyszczających powietrze ma dodatkowe funkcje, między innymi funkcje dezynfekcji. I obecnie dostępne na rynku modele pozwalają właśnie wręcz wysterylizować powietrze, dodatkowo je nawilżyć czy zjonizować. Zmienił się również obszar zastosowań oczyszczaczy. Pierwotnie były to po prostu mieszkania, czyli sypialnie, salony, a obecnie praktycznie nie ma takiego pomieszczenia wewnętrznego, może za wyjątkiem łazienki, gdzie tego oczyszczacza teoretycznie nie można byłoby zastosować. Więc spotykamy je zarówno w placówkach edukacyjnych, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły. Bardzo popularne są w przychodniach zdrowia, gabinetach lekarskich, gabinetach dentystycznych, salonach fryzjerskich, kosmetycznych. Nawet w obiektach sportowych, klubach fitness czy siłowniach można takie jednostki oczyszczające powietrze spotkać, ponieważ rzeczywiście tam one spełniają swoją funkcję.
W jakim celu stosujemy oczyszczacze powietrza? Jak to można określić? Czego oczekujemy od takiego sprzętu?
W powietrzu pomieszczeń mogą występować substancje, które pogarszają jego jakość. I są to najczęściej związki chemiczne, zarówno nieorganiczne, jak i organiczne. także czynniki biologiczne. My to określamy w inżynierii środowiska jako bioaerozole, czyli są to układy bakterii, grzybów, zarodników grzybów, także wirusy, mikroorganizmy chorobotwórcze, które naturalnie występują w powietrzu, bo są jego naturalnym składnikiem, aczkolwiek długotrwałe narażenie na te substancje chemiczne czy przebywanie w pomieszczeniu, gdzie występują bioaerozole, w tym chorobotwórcze, może prowadzić do pewnych negatywnych skutków zdrowotnych. I w inżynierii środowiska wewnętrznego mamy pojęcie zespołu dolegliwości zdrowotnych zwanego syndromem chorego budynku. Tak jak my możemy chorować, także budynki mogą być chore. I czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, że te nasze dolegliwości, które na co dzień nam dokuczają, na przykład częste bóle głowy, zmęczenie, problemy z koncentracją, alergie niewiadomego pochodzenia, astma, zmniejszona odporność i z tym związana zwiększona zapadalność na różnego rodzaju choroby, głównie górnych i dolnych dróg oddechowych, czy częste infekcje właśnie dróg oddechowych, zapalenie spojówek, przesuszona skóra, inne zmiany skórne, a u niektórych osób nawet w wyniku długotrwałego narażenia mogą pojawiać się nawet choroby nowotworowe. To jest właśnie problem chorego budynku i chorego powietrza, które w tym budynku się znajduje. A dokładnie właśnie to chore powietrze, mam na myśli powietrze o złej jakości.
Co jest źródłem tych zanieczyszczeń?
Źródłem wspomnianych zanieczyszczeń są najczęściej materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia, czyli różnego rodzaju urządzenia, które nas otaczają, środki czyszczące, których używamy, celem oczywiście utrzymania porządku, środki higieny osobistej, nasze nawyki, typu palenie papierosów, ale także my, nasze procesy metaboliczne są też źródłem zanieczyszczeń, które są wprowadzane do powietrza. I właśnie zadaniem oczyszczaczy jest usunąć te zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu, ewentualnie te zanieczyszczenia powinny oczyszczacze nam zneutralizować bądź zamaskować obecność tych zanieczyszczeń. Jak więc pracuje oczyszczacz, jak jest on zbudowany, że może pełnić tak szerokie funkcje? Sercem oczyszczacza, można powiedzieć, jest wentylator, który ma za zadanie zasysać powietrze z pomieszczenia i przetłaczać przez system oczyszczający, który znajduje się wewnątrz jednostki modułu oczyszczacza. Dostępne są różne rozwiązania pracy wentylatorów i producenci określają je jako tryby bądź nastawy. Obrazowo rzecz ujmując, im większe obroty będzie miał wentylator, tym większy strumień powietrza przepuszczamy przez system filtrujący znajdujący się w urządzeniu. Jednak, i tutaj trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, że szybszy czas filtracji niekoniecznie przekłada się na lepszą skuteczność pracy urządzenia. Dodatkowo, im wyższe są obroty wentylatora, czyli on szybciej pracuje, tym oczyszczacz może generować głośniejsze dźwięki i niektóre osoby po prostu będą odbierać to jako hałas. Zazwyczaj jednak jednostki oczyszczaczy mają dostępnych kilka trybów pracy, tak zwany manualny, automatyczny i nocny.
Jakie możemy dopasować do swoich potrzeb i jak długo powinny pracować takie urządzenia?
W trybie manualnym użytkownik sam decyduje, kiedy urządzenie ma pracować, czyli włącza i wyłącza urządzenie, dostosowuje długość czasu pracy urządzenia do swoich potrzeb. Natomiast w trybie automatycznym urządzenie samo decyduje, jak długo ma pracować, ponieważ ta praca jest uzależniona od aktualnego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Większość obecnie dostępnych modeli jest na tyle zaawansowana, że posiada wbudowane czujniki wybranych grup zanieczyszczeń i w zależności od stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu urządzenie autonomicznie będzie dostosowywało tryb swojej pracy i długość tej pracy, aż osiągnie poziom, który jest mu zadany, zadeklarowany jako bezpieczny. Najcichszą pracę oczyszczacza notujemy przy trybie nocnym. I to jest tryb zalecany dla sypialni, ponieważ oczyszczacze możemy także stosować w trakcie snu, może pracować i wówczas taki tryb jest najcichszy, czyli praktycznie nie wyczuwamy dźwięku, nie odczuwamy żadnego hałasu, jakiegoś dyskomfortu i dodatkowo to urządzenie wygasza wszystkie podświetlenia, czyli różnego rodzaju diody, które nas na co dzień informują o stanie pracy oczyszczacza. Jak długo pracuje oczyszczacz, czy powinien pracować. To zależy od indywidualnych preferencji. Ogólnie te urządzenia mogą pracować od kilkunastu minut do kilku godzin czy kilkunastu godzin. Wszystko zależy od potrzeb użytkownika. Jeśli uważa, że ta jakość powietrza po pracy oczyszczacza na przykład godzinnej nie jest jeszcze akceptowalna, no to urządzenie pracuje po prostu dłużej. Urządzenia, które pracują w trybie automatycznym, one, tak jak wspomniałam, będą się wyłączać w momencie, kiedy zostanie osiągnięty zadeklarowany poziom stężeń danych substancji chemicznych.
A już po przerwie powiemy o filtrach i dodatkowych funkcjach.
Dom i ogród.
Na rynku bardzo duży wybór, a jakie filtry posiadają te dobre oczyszczacze?
Można powiedzieć układem oddechowym, tam gdzie następuje oczyszczanie powietrza, jest specjalny system filtrów. I w każdym oczyszczaczu, który można uznać za dobre urządzenie, dobry model, który możemy wykorzystać w domu, powinny być trzy typy filtrów, tak zwany filtr wstępny, filtr HEPA i filtr węglowy. Taki układ filtrów zapewnia nam usunięcie z powietrza pyłów zawieszonych, za to odpowiadają filtr wstępny i filtr HEPA, i zapachów. I tutaj jest rola filtra węglowego. Taki układ filtrów również, to może będzie zaskoczenie dla niektórych osób, pośrednio też może dezynfekować powietrze, ponieważ wiele drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu traktuje pyły jako swoisty rodzaj środka transportu, taką taksówką, którą się przemieszcza. Ogólnie mikroorganizmy, powietrze dla mikroorganizmów jest złym środowiskiem do przebywania, bo nie znajdują tam ani pożywienia, ani dogodnych warunków do rozmnażania, są zmienne warunki temperatury, wilgotności. Powietrze dla mikroorganizmów jest tylko i wyłącznie drogą transportu, a korzystają tutaj do tego transportu właśnie z pyłów, i jeżeli w naszym oczyszczaczu występują filtry HEPA, to możemy mieć gwarancję częściowej dezynfekcji powietrza. Filtry HEPA stosuje się m.in. na salach operacyjnych, właśnie też w tym celu, żeby zatrzymać mikroorganizmy. To jest taki typowy układ trzech filtrów, które każdy oczyszczacz powinien mieć. Nieco mniej znanym typem oczyszczaczy powietrza są tak zwane oczyszczacze z filtrami elektrostatycznymi. Oprócz takiej typowej kasety filtra elektrostatycznego, w jednostce znajdują się również filtry wstępne i węglowe. Zaletą tych oczyszczaczy jest ich bardzo wysoka skuteczność w odpylaniu powietrza z najdrobniejszych frakcji pyłów. I dodatkowa zaleta, nie ma konieczności wymiany filtra elektrostatycznego i filtra wstępnego. Zatrzymane pyły na powierzchni tych filtrów usuwa się, i tu może być zaskoczenie, skoro to jest elektrostatyczność, myjąc te filtry, oczywiście wyłączone z prądu, ale okresowo należy je po prostu przepłukać pod bieżącą wodą czy z użyciem środka, który zaleca producent. To są akurat takie jednostki, które są zalecane do pomieszczeń domowych czy małych pomieszczeń, typu żłobki, przedszkola. Niestety wadą tych oczyszczaczy jest dużo, dużo wyższa cena niż typowych jednostek opartych właśnie na tej triadzie filtrów, o której powiedziałam, czyli na filtrach wstępnych, filtrach HEPA i filtra węglowego.
A jakie jeszcze możemy spotkać oczyszczacze na rynku?
W sprzedaży coraz popularniejsze są także oczyszczacze z filtrami fotokatalitycznymi, zeolitowymi, plazmowymi i sitami molekularnymi. Do działania filtra fotokatalitycznego niezbędne jest dodatkowe wewnętrzne źródło światła, czyli w takim urządzeniu mamy schowaną lampę, najczęściej lampę UVA, która uaktywnia pracę fotokatalizatora. Najczęściej fotokatalizatorem jest tlenek tytanu. To jest substancja, którą mamy na co dzień w życiu codziennym, nawet o tym nie wiemy, że taka substancja występuje, znajduje się w farbach o wyjątkowo białej intensywności, znajduje się w pastach do zębów, nawet jest składnikiem żywności. Natomiast w oczyszczaniu powietrza pełni rolę fotokatalizatora i zaletą fotokatalizy, przynajmniej w teorii, są jej produkty. To jest to reakcja, która polega na utlenianiu substancji chemicznych do prostych, nieszkodliwych dla nas związków, jakim jest dwutlenek węgla i para wodna. I rzeczywiście w teorii ta fotokataliza jest bardzo efektywna w usuwaniu różnych substancji, jest zalecana do usuwania substancji zapachowych, lotnych związków organicznych z powietrza, częściowo także dezynfekcji, ale w warunkach rzeczywistych ta skuteczność tych filtrów fotokatalitycznych nie jest do końca potwierdzona, ponieważ zazwyczaj oczyszczacze fotokatalityczne mają także układ tych typowych, tradycyjnych filtrów. I do końca my nie wiemy, czy działa układ tych filtrów tradycyjnych, czyli filtr wstępny, HEPA i filtr węglowy, czy tą skuteczność zapewnia oczyszczacz fotokatalityczny, a jest na pewno różnica w cenie. Oczyszczacze z tymi specjalnymi filtrami są niestety bardziej kosztowne.
A jakie dodatkowe funkcje mogą pełnić oczyszczacze?
Oprócz oczywiście odpylania powietrza, czyli usuwania z powietrza pyłów zawieszonych i dezodoryzacji, czyli usuwania nieprzyjemnych zapachów. To są dwie główne funkcje oczyszczaczy. Natomiast dodatkowe posiadają funkcję nawilżania powietrza, jonizacji powietrza i jego dezynfekcji. W warunkach Polski mamy specyficzny klimat. Przez ponad połowę roku musimy ogrzewać nasze pomieszczenia, żeby zapewnić sobie odpowiedni komfort termiczny. To powietrze bardzo często w wielu budynkach, w wielu pomieszczeniach, mieszkaniach jest zbyt suche. Mamy zbyt niską wilgotność powietrza i to też negatywnie odbija się na naszym układzie, między innymi układzie oddechowym. Zatem zaleca się nawilżanie powietrza i niektóre modele oczyszczaczy taką funkcję posiadają, więc jeżeli ktoś myśli o zakupie oczyszczacza, powinien się też zastanowić, czy nie warto właśnie takiego urządzenia sobie sprezentować, ponieważ ta funkcja akurat jest uruchamiana oddzielnie. Czyli to nie jest tak, że wszystkie filtry naraz pracują plus nawilżanie, tylko akurat tą funkcję możemy dobrowolnie uruchamiać. Opcja jonizacji jest mocno reklamowana przez producentów, aczkolwiek ja bym była bardzo ostrożna z jej stosowaniem, ponieważ rzeczywiście powietrze, które nas otacza, powietrze atmosferyczne, jest zjonizowane, czyli występują tam jony dodatnie, jony ujemne z niewielką przewagą jonów ujemnych i taka koncentracja tych jonów uznawana jest za korzystną dla naszego zdrowia. W pomieszczeniach niestety ze względu na dużą ilość sprzętu elektroniki, sprzętu elektrycznego, my mamy przewagę jonów dodatnich, co też łatwo zauważyć, ponieważ w pobliżu takich urządzeń, czyli monitorów komputerowych, ekranów telewizyjnych, zawsze gromadzi się kurz. Żeby nie wiem jak się starać, żeby posprzątać te miejsca, to tego kurzu tam zawsze będzie i to będzie bardzo drobny kurz, bo właśnie te urządzenia jonizują powietrze, w powietrzu znajdują się także cząstki pyłów, które nabierają tego ładunku. Więc zadaniem tej funkcji jonizacji byłoby generowanie dodatkowych jonów ujemnych. Przy czym w powietrzu czystym ta przewaga jonów ujemnych nad dodatnimi to jest kwestia kilku tysięcy jonów na centymetr sześcienny. A oczyszczacze powietrza z funkcją jonizacji mają generować tych jonów nawet do kilku milionów. Więc jest to kwestia dyskusyjna, czy aż tak duże stężenie jonów w powietrzu jest nam potrzebne i czy to jest w ogóle bezpieczne, ponieważ kwestia jonizacji powietrza nie jest do końca przebadana. To, o czym powiedziałam, to są wyniki badań niewielkiej grupy uczonych na świecie i niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jakie powinno być stężenie bezpieczne jonów dla naszego zdrowia. Więc nad tą funkcją ja bym się jednak zastanowiła, gdybym taki oczyszczacz miała sobie zakupić.
A co z funkcją dezynfekcji?
Jest ona obecnie bardzo mocno reklamowana z racji właśnie pandemii. Przy czym, tak jak powiedziałam, w powietrzu, które nas otacza, zawsze występowały organizmy, też występowały organizmy chorobotwórcze. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcemy wykorzystać ten oczyszczacz w miejscu, gdzie przebywają osoby chore albo osoby z osłabioną odpornością. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia dezynfekcji powietrza bądź jego sterylizacji w pomieszczeniach, gdzie są osoby zdrowe, bo nie jest to nam naprawdę do niczego potrzebne. My mamy swój własny układ odpornościowy, który jest w stanie nas ochronić przed tymi mikroorganizmami. O tym, co oczyszczacze potrafią, już Państwu powiedziałam, a teraz jakich funkcji na pewno oczyszczacz nie pełni, jeśli chcemy czy zastanawiamy się nad jego zakupem, to warto mieć to na uwadze, że pewnych funkcji oczyszczacz na pewno nie pełni i nie możemy tego od niego oczekiwać. Oczyszczacz jest w stanie odpylać powietrze, ale nie będzie pracował jako odkurzacz. Czyli nie oczekujmy, że jeśli włączymy takie urządzenie, uruchomimy oczyszczacz, to nagle zniknie kurz z podłogi, z dywanu, z półek. Nie ma takiej opcji. Oczyszczacz będzie usuwał, pośrednio odkurzał pomieszczenie, ponieważ będzie usuwał tylko te drobinki pyłów, które znajdują się w powietrzu. Natomiast na pewno nie odegra roli odkurzacza. Oczyszczacz, pomimo że ma funkcję dezynfekcji, nie zdezynfekuje nam całego pomieszczenia, wszystkich materiałów, powierzchni, czyli nie zdezynfekuje blatów, materaca w łóżku. Lampa UVC, która jest zamontowana i ona odpowiada za tą funkcję dezynfekcji naszego oczyszczacza, ona jest schowana pod obudową. I promieniowanie UVC, które ma właściwości biobójcze, działa tylko i wyłącznie na biorozole, które znajdują się w powietrzu przepuszczanym przez wnętrze oczyszczacza powietrza, czyli tam, gdzie promieniowanie ma kontakt z biorozolem, to rzeczywiście istnieje szansa, że ten biorozol zostanie unieszkodliwiony. Natomiast nie ma opcji dezynfekcji pomieszczenia w całości, w sensie powierzchni tego pomieszczenia, bo to promieniowanie działa punktowo. Dodatkowo UVC jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, więc nie należy otwierać takiego oczyszczacza, wymontowywać tej lampy, bo może to przynieść wiele szkód. Oczyszczacz nie usunie także pleśni ani zagrzybienia z porażonych powierzchni. Może co najwyżej usunąć częściowo związki zapachowe, które pochodzą z emisji produktów metabolicznych grzybów pleśniowych, czyli mniej będzie dokuczał zapach pleśni bądź tych lizny, ale na pewno nie usunie przyczyny, która ją generuje, czyli to zagrzybienie na pewno się nie zmniejszy, ani nagle pleśń nie zniknie z okolicy na przykład ram okiennych czy zakamarków w naszym mieszkaniu.
Jak zatem dobierać oczyszczacze, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jak zatem dobierać i użytkować takie oczyszczacze powietrza?
Najczęściej dobór oczyszczaczy powietrza dokonuje się pod względem powierzchni bądź kubatury. I tu ważne, nie całego mieszkania, tylko pomieszczenia, w którym ma ten oczyszczacz pracować, ponieważ oczyszczacz będzie tylko i wyłącznie oczyszczał przestrzeń danego pomieszczenia przy zamkniętych oknach i przy zamkniętych drzwiach. Wtedy jest skuteczny. Czyli nie możemy oczekiwać, że zakupiona jedna jednostka jest w stanie oczyścić nam całe mieszkanie. Jeśli będziemy przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia, to oczywiście tak, ale trzeba pamiętać, że ten oczyszczacz ma być uruchomiony, kiedy są okna zamknięte i zamknięte drzwi do danego pomieszczenia. Najlepiej, jeśli jednostka oczyszczająca będzie umieszczona po środku pomieszczenia, ta skuteczność filtracji powietrza jest jak największa. I rzecz oczywista, oczywistość, jeżeli mamy pomieszczenie, w którym jest dużo różnych przedmiotów, możemy się spodziewać, że ta skuteczność oczyszczacza będzie niestety mniejsza niż w pomieszczeniu, które będzie uboższe wyposażenie. Należy również pamiętać, że te filtry, które znajdują się w oczyszczaczach, one mają swoją określoną żywotność i musimy postępować według zaleceń producenta, czyli pilnować terminu ich wymiany. Nowe jednostki oczyszczające mają wbudowane czujniki, które po przekroczeniu danego czasu użytkowania takiego oczyszczacza sugerują użytkownikowi, to najczęściej jest komunikat wyświetlany na oczyszczaczu, że należy wymienić filtry.
Czyli jak często musimy takie filtry wymieniać?
Niektóre wymienia się co roku, niektóre można wymieniać co kilka lat, ale to jest uzależnione od jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Jeśli ono jest po prostu wyższe, to filtry też powinny być częściej wymieniane. Niestety, bardzo często osoby, które decydują się na zakup oczyszczacza, zapominają, że ta wymiana filtrów może stanowić nawet 1/4 ceny oczyszczacza, a jeśli trzeba wymieniać te filtry co roku, co 2 lata, no to już podnosi koszty, ale to jest coś za coś. Urządzenie spełnia swoją funkcję w momencie, kiedy też zapewniamy odpowiednie jego użytkowanie, między innymi właśnie wymianę tych filtrów. O ile wymiana filtrów jest łatwa, prosta, kasetę się wyciąga, wkłada nową, to nie jest skomplikowane. Problemem jest kwestia żywotności lamp. Jeżeli ktoś decyduje się właśnie na oczyszczacz z funkcją dezynfekcji, gdzie jest lampa UVC, albo oczyszczacz z funkcją fotokatalizy, gdzie jest lampa UVA, to te lampy mają określoną żywotność i powinno się je też wymieniać, tylko jak często, tego producenci najczęściej nie podają. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, te urządzenia są modne, dość często reklamowane, tylko pytanie jest otwarte, jak długo bezpiecznie powinniśmy użytkować takie urządzenia, żeby one spełniały swoją funkcję, skoro nie wiemy, jaka jest żywotność i koszty wymiany takich lamp. Sądzę, że zwykły użytkownik raczej takiej lampy nie ma możliwości wymiany i producent gwarancji na to nie daje.
Na co jeszcze zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na zakup oczyszczacza?
Jeżeli decydujemy się na zakup urządzenia, to należy zwrócić uwagę, aby takie urządzenie posiadało jakiekolwiek certyfikaty. Te certyfikaty najczęściej dotyczą bezpieczeństwa użytkowania oczyszczacza jako urządzenia elektrycznego. Czasami mogą być również certyfikaty, które polecają jakieś instytucje zdrowotne stosowanie dla alergików, czy jakaś instytucja zaleca ich stosowanie dla danego pomieszczenia, danego typu pomieszczenia. Przy czym tu chciałabym też zwrócić uwagę, że wielu producentów podaje wartości skuteczności tych oczyszczaczy wręcz niewiarygodne. Czyli gdybyśmy przejrzeli ofertę sprzedających, to praktycznie ich urządzenia są w stanie usunąć 100% wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, także obecnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co nie jest do końca prawdą, ponieważ nie istnieją na razie standardy, które pozwalają testować oczyszczacze właśnie w tym kierunku. Mamy tylko jedną normę i rzadko kto, sądzę, że z producentów z niej korzysta i zleca takie badania. Natomiast może być tak, że ktoś, kto zakupił urządzenie, wierzył w tą właśnie wysoką skuteczność, może czuć się rozczarowany, że tej poprawy jakości tego powietrza wcale tak wysokiej nie ma w swoim mieszkaniu. I to jest właśnie wytłumaczenie, że nie zawsze to, co producenci nam podają w przypadku oczyszczaczy powietrza, przekłada się na rzeczywistość, tym bardziej, że jeśli te urządzenia w ogóle są testowane i sprawdzane, to są sprawdzane w warunkach tzw. modelowych, które nigdy nie przełożą się na warunki rzeczywiste, ponieważ w naszym pomieszczeniu, gdzie przebywamy, mamy dziesiątki, jak nie setki różnych substancji chemicznych, zmienne stężenia tych substancji, zmienne stężenia aerozoli, zmienne stężenia zapylenia i urządzenie na takie zmiany nigdy nie jest testowane. Jednak pomimo pewnych wad tych urządzeń, rzeczywiście warto je stosować w warunkach polskich, kiedy mamy tak duży problem z jakością powietrza zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Rzeczywiście warto zastanowić się nad zakupem tego typu jednostek, no i zapewnić sobie odrobinę zdrowia w swoim pomieszczeniu.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej.
Dom i ogród.
A teraz powiemy, co możemy zrobić z roślinami, które kupiliśmy w grudniu, by zdobiły nasze domy podczas świąt. Czy możemy nadal je uprawiać? O tym Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Roślina, którą znamy pod nazwą gwiazda betlejemska, zwana również poinsecją, polską nazwę naukową ma wilczo mlecznodobny. Jest to roślina pochodząca z Meksyku, Ameryki Środkowej i w tamtych rejonach była już znana w starożytności. Chociażby na dworze Montezumy była rośliną bardzo popularną. Do Europy trafiła w XVIII wieku, no i stała się bardzo taką popularną rośliną za sprawą właśnie kwitnienia w tym okresie bożonarodzeniowym. Co ciekawe, roślina jest dekoracyjna z liści. Kwiaty rośliny są bardzo niepozorne, malutkie, a tą część ozdobną stanowią dekoracyjne liście przykwiatowe, które wybarwiają się właśnie w okresie dnia krótkiego. No i ten dzień krótki właśnie przypada na okres bożonarodzeniowy. Poza tym inna roślina, bardzo dobrze też znana w tym właśnie czasie, to tak zwany kaktus bożonarodzeniowy, czyli Schlumbergera, zwana również zygokaktusem. Jest to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, rejony Rio de Janeiro, to jest właśnie obszar występowania tego właśnie kaktusa. Jest to też o tyle dziwny kaktus, że nie występuje na pustyniach, w obszarach suchych, a rośnie w koronach drzew jako tak zwany epifit. Stąd też wymaga nieco większej wilgotności. No i również tak jak w przypadku poinsecji, czyli tej gwiazdy betlejemskiej, tutaj na kwitnienie wpływa krótki dzień. Także w tym właśnie czasie ta roślina jest oferowana w sprzedaży. Inna roślina, cyklamen perski, zwany potocznie fiołkiem alpejskim, również pojawia się w tym okresie w sprzedaży, bardzo chętnie uprawiany ze względu na dekoracyjne kwiaty w różnych odcieniach różu, czerwieni, bieli. Są to właśnie takie kolory typowo kojarzące się właśnie też ze świętami. Kolan Hoe z grupy mieszańców Bosfeldiana to też roślina typowo dnia krótkiego, wytwarzająca kwiaty właśnie kiedy mamy ten krótki dzień. Sukulent właśnie o pięknych, pięknych kwiatach. W tej chwili na rynku mamy wiele odmian o różnych kolorach kwiatów, od czerwieni, mamy odmiany o żółtych kwiatach, białe kwiaty, pełne, kwiaty puste. No jest to właśnie też roślina, którą o tej porze roku możemy właśnie spotkać w sprzedaży i pięknie może właśnie nam dekorować pomieszczenia. Azalia indyjska, również roślina, którą spotykamy w tej chwili, o pięknych, pięknych kwiatach różowych, czerwonych, białych, uprawiana właśnie ze względu na te dekoracyjne kwiaty. Ciemiernik to jest z kolei roślina, którą uprawiamy również w ogrodach, ale często spotykany jest również jako roślina doniczkowa właśnie w tym okresie zimowym. Ciemiernik nazywany czasami również różą bożonarodzeniową właśnie z rejonu, w rejonie Tyrolu. Tam był nazywany właśnie różą bożonarodzeniową, stamtąd właśnie rozprzestrzeniła się ta nazwa również w innych krajach europejskich. Zwartnica zwana z nazwy łacińskiej Hipeastrum, często błędnie nazywana amaryllisem, to również roślina, którą o tej porze roku chętnie uprawiamy ze względu na dekoracyjne, czerwone, białe, różowe kwiaty. Nazwa amaryllis z tego względu, że no właśnie jest podobna roślina o nazwie amaryllis, ale ta z kolei kwitnie latem. No i to jest właśnie taka różnica, na podstawie której możemy właśnie poznać, czy to jest zwartnica, czy amaryllis. Inna roślina już może nie dekoracyjna z kwiatów, ale z liści, to widliczka martensa, selaginella. Jest to roślinka, która nieco przypomina rośliny iglaste ze względu właśnie na ulistnienie. No i właśnie w tym okresie bożonarodzeniowym jest chętnie sprzedawana. Nieco wymagająca, może krótkowieczna ze względu na specyficzne wymagania odnośnie wilgotności powietrza, ale znacznie bardziej wytrzymalszy od niej jest chociażby cyprysik wielkoszyszkowy, który również w tym okresie pojawia się, zwłaszcza odmiany o takim jasnozielonym, czasami wręcz nawet żółtym odcieniu igliwia. Niestety cyprysik wielkoszyszkowy, mimo że kojarzy nam się z roślinami iglastymi, które uprawiamy w ogrodach, tak naprawdę nie nadaje się potem do uprawy jako roślina ogrodowa ze względu na bardzo słabą mrozoodporność. Także cyprys wielkoszyszkowy owszem uprawiamy, ale raczej jako roślinę doniczkową. No i również ostrokrzew, czyli ilex, może nieco rzadziej spotykany w formie doniczkowej, ale na pewno jako roślina używana do różnych dekoracji bożonarodzeniowych. To jest z kolei roślina, która kojarzy się nam z kulturą anglosaską. Tam już w czasach też starożytnych była chętnie właśnie stosowana, była uważana za roślinę magiczną. A potem właśnie wraz z nadejściem chrześcijaństwa powoli zaczęła przenikać jako roślina typowo bożonarodzeniowa. I tam jest bardzo chętnie właśnie stosowana chociażby jako w formie wianków bożonarodzeniowych wieszanych na drzwiach. No i powoli ta roślina również wkroczyła tutaj do naszej kultury.
A jakie warunki musimy im zapewnić, aby mogły nadal zdobić nasze domy?
Jeśli chodzi o wymagania tutaj przedstawionych przeze mnie roślin, warto wspomnieć, że takie rośliny chociażby jak gwiazda betlejemska, czyli poinsecja, czy Schlumbergera, tak zwany kaktus bożonarodzeniowy, są to rośliny tropikalne, bardzo wrażliwe na zimno. Także zwracajmy uwagę, jeśli kupujemy takie rośliny, żeby w miarę dobrze je osłonić, aby nie były narażone na chłodne powiewy powietrza. Również w domu zapewniajmy tym roślinom oczywiście taką podwyższoną temperaturę. Unikajmy też stawiania tych roślin przy otwartym oknie, aby nie było przeciągów, żeby po prostu to zimne powietrze nie owiewało tych roślin. Po prostu szybko one stracą kwiaty, przestaną być dekoracyjne. Z kolei inaczej postępujemy z azalią indyjską, cyklamenem, ciemiernikiem. To są rośliny z kolei, które potrzebują chłodu. Starajmy się takie rośliny ustawiać w miejscach chłodniejszych, gdzie temperatura mniej więcej oscyluje w granicach 15 stopni, wtedy te rośliny będą nam kwitły dłużej, około miesiąca, nawet dłużej. Jeśli postawimy je w ciepłych warunkach, temperatura powyżej 20 stopni, wtedy rośliny będą kwitły nam stosunkowo krótko. Oczywiście te rośliny możemy uprawiać przez dłuższy okres. Jeśli będziemy je uprawiać właśnie w taki specyficzny sposób, tak jak mówiłem, zachowywać te reżimy temperatury, wtedy te rośliny będą nam utrzymywały się przez kilka lat, będą nam zdobiły oczywiście w tym okresie właśnie bożonarodzeniowym. Z tym, że też zwrócę uwagę na to, że rośliny te potrzebują właśnie krótkiego dnia. I czasami bywa tak, że my doświetlamy nasze mieszkania i nawet to światło sztuczne potrafi wpływać na to, że rośliny te niezbyt chcą nam kwitnąć w mieszkaniach. Także jeśli chcemy je sprowokować do kwitnienia, starajmy się ustawiać je w takich właśnie miejscach, gdzie już po godzinie, dajmy na to 17, już nie ma tam światła.
Czy to są gatunki, które można na wiosnę posadzić w ogrodzie, czy tylko w doniczkach w domu możemy je uprawiać?
To znaczy są to głównie rośliny doniczkowe, uprawiane po prostu jako rośliny mieszkaniowe, tropikalne. Z tych roślin, które podałem, ciemiernik może być tą rośliną, którą możemy uprawiać w ogrodzie. On spokojnie przetrwa nasze zimy. Tą roślinę na pewno możemy uprawiać w ogrodzie. Z kolei, tak jak mówiłem, gwiazda betlejemska, grudnik, cyklamen perski, kalanchoe, zwartnica, widliczka, cyprys wielkoszyszkowy. Tych roślin niestety nie możemy uprawiać na zewnątrz.
O czym mówił Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.